Koło Warszawy zatrzymano wczoraj jednego z najbardziej poszukiwanych gruzińskich przestępców. Od szczegółów tego zatrzymania zaczniemy. Skażone ryby z Zalewu Wiślanego. Służby sanitarne ostrzegają przed nadmiernym spożywaniem głównie flądry i węgorza. W faktach także odliczanie do wielkiego finału Eurowizji. O zwycięstwo Polski zawalczy Justyna Steczkowska. Jest trzecia. W okolicach Warszawy zatrzymano wczoraj 7 obywateli Gruzji, w tym jednego z najbardziej poszukiwanych gruzińskich przestępców. Śródmiejscy policjanci znaleźli u nich 7 sztuk broni palnej, a także kilkaset sztuk amunicji. Cudzoziemcy trafili do aresztu. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada poznał szczegóły policyjnej akcji.
Wszystko zaczęło się od zatrzymania sprawcy kradzieży z jednego z samochodów w centrum Warszawy, broni i amunicji. Okazał się nim Gruzin. Potem w trakcie śledztwa wytypowano dom w Nowym Koniku w powiecie Mińsk, w którym podczas specjalnej operacji zatrzymano kolejnych 6 obywateli tego kraju.
Ci Gruzini to nie są jakieś rzezimieszki, zwykli pospolici, złodzieje czy łamywacze. To są ludzie, którzy są bardzo mocno ustawieni w hierarchii mafijnej, postradzieckiej, ale też gruzińskiej.
Jak dodał rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński, wśród nich był tak zwany wor w zakonie, czyli gangster z wielkim autorytetem w świecie przestępczym. Jest podejrzenie, jak się dowiedziałem, że przyjechał do Polski wykonać konkretne zadanie z użyciem broni. Zatrzymani trafili do Polski nielegalnie, część z nich ma fałszywe paszporty.
Służby sanitarne ostrzegają przed nadmiernym spożywaniem ryby z Zalewu Wiślanego, głównie flądry i węgorza. W ostatnich dniach do szpitali trafiło kilka osób z podejrzeniem choroby Zalewu Wiślanego, która jest powodowana przez toksyny zawarte w rybach.
Większość pacjentów po odpowiednim nawodnieniu wraca do stanu zdrowia przed zachorowaniem. W sporadycznych przypadkach pojawiały się sytuacje, kiedy pacjent wymagał dializy.
Najważniejsze, jakie są zalecenia?
Należy z pewną ostrożnością podejść do nadmiernej konsumpcji ryb, szczególnie tych gatunków, o których my dzisiaj mówimy, czyli jest to kwestia flądry, czy też węgorza. My mamy taki przypadek, kiedy mówimy o tym, że jeden z pacjentów skonsumował 1,5 kg węgorza.
A w jakim czasie?
Kwestia 2-3 dni, więc jak gdyby to obciążenie było tutaj duże, a więc pewnego rodzaju wstrzemięźliwość jest tutaj potrzebna.
Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
Fakty ważne dla kierowców.
Na których trasie będzie autostrada w Wielkopolsce? Dziś zamknięte zostaną zjazdy z drogi ekspresowej S5 na A2 na węźle Poznań Wschód. To z powodu rozbudowy autostrady o trzeci pas. Którędy będą musieli jechać kierowcy? To wyjaśnił nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Jadący od strony Gniezna będą mieli dwa wyjścia. Pierwsze z nich to zjazd na węźle Kostrzyn w kierunku Wrześni, gdzie będą mogli wjechać na autostradę. Druga opcja to zjechanie również na węźle Kostrzyn, z tym, że dalej należy kierować się w kierunku Poznania, przejechać przez dwa główne ronda w mieście, Rondo Śródka i Rondo Rataje, a następnie na węźle Krzesiny wjechać na A2. Jadący autostradą, którzy będą chcieli zjechać z niej i podróżować S5 w kierunku Bydgoszczy, bez problemu skorzystają ze zjazdów na węźle Poznań Wschód. Utrudnienia mają potrwać 2 tygodnie.
Cisza w polityce, ale w innym obszarze dziś będziemy stawiać na głos, na głośność, na szaleństwo. Odliczamy godziny do wielkiego finału Eurowizji. Oczywiście trzymamy kciuki za Justynę Steczkowską i Gaję.
Moje imię Gaja, jestem Bogiem, siłą moją, matką, miłość. Kiedy płaczę, to we łzach, to nie świat, tule w swych ramionach zaginiony.
A w tegorocznej edycji nie brakuje innych polskich akcentów i to wśród ścisłych faworytów do zwycięstwa. Koniecznie przeczytajcie świetny artykuł na rmf24.pl. Leki, alkohol, środki psychoaktywne. Jaki wpływ mogą mieć na nasz organizm? Na ten temat nasza reporterka Anna Kropaczek rozmawiała z profesor Natalią Pawlas, kierującą oddziałem toksykologii z ośrodka ostrych zatruć w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu.
Najczęściej do nas trafiają pacjenci w sumie dość starannie wyselekcjonowani, bo to są pacjenci po ostrym zatruciu, ale tacy, którzy są w najcięższym stanie. Także to nie jest tak, że my przyjmujemy wszystkich pacjentów. Natomiast objazdów, którzy wymagają rzeczywiście jakiejś specyficznej metody postępowania, podania specyficznych odtrutek i są w ciężkim stanie wymagającym zapewnienia zastępczego oddechu czy jakichś technik intensywnej terapii. I najczęściej to są osoby po samobójczych zatruciach lekami. Też dość sporo jest osób, które są po przedawkowaniu środków psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy. Natomiast oczywiście też zdarzają się zatrucia przypadkowe. Najczęściej te zatrucia przypadkowe to są zatrucia tlenkiem węgla, które niestety mogą być tragiczne w skutkach. No zdarzają się też przypadkowe zatrucia grzybami, przypadkowe zatrucia roślinami, czy pokąsania przez gady i owady.
Ponieważ były takie fale zatruć dopalaczami, czy to jest dalej problem?
To znaczy, na pewno jest to kwestia jakiejś statystyki, a wszelka statystyka jest niedoskonała. Jako ośrodek, który przez wiele lat funkcjonował w Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu, myśmy obserwowali gigantyczny wzrost zatruć dopalaczami na przełomie czerwca i lipca 2015 roku. To była wtedy ta kwestia mocarza. Później się to troszkę uspokoiło. Myślę, że też każdy z lekarzy okrzepł i być może nie wszystkie tego typu zatrucia do nas zgłaszali. Później mniej więcej w 2018 roku się pojawiły syntetyczne opioidy, analogi fentanylu, które niestety zebrały dość duże żniwo śmiertelne. Później oczywiście zafałszowanie w statystykach wprowadziła era COVID-u, gdzie też ci pacjenci unikali szpitala. Natomiast tak jak to obecnie wygląda, to rynek dopalaczowy cały czas jest. Także problem dopalaczy cały czas funkcjonuje.
To jak często się tutaj zdarza na przykład taki pacjent po dopalaczach?
Do naszego oddziału przyjmujemy pacjentów najciężej zatrutych, którzy już rozwinęli jakieś powikłania po zatruciu. Dlatego, że typowe działanie środków psychoaktywnych w postaci dopalaczy to trwa różnie, między 4 a 6 godzin. W związku z czym, biorąc pod uwagę też możliwości łóżkowe naszego oddziału, nie przyjmujemy każdego. Większość z tych pacjentów, jeżeli jest pobudzona i trafia do szpitala, to jest leczona w warunkach SOR-u czy izby przyjęć. Natomiast jeżeli rzeczywiście stan pacjenta jest poważny, wymaga bardziej zaawansowanych technik leczenia bądź rozwinął powikłania, to jak najbardziej tych pacjentów przyjmujemy. Myślę, że z takich bardzo ciężkich zatruć, no to tak średnio może być około 3-4 w skali miesiąca.
Wspomniała Pani o zatruciach lekami. Zdarzają się takie nieświadome sytuacje. Ktoś przez przypadek weźmie jakieś leki albo przedawkuje, albo no pomyli coś.
Zdarzają się przypadkowe zatrucia. Niestety w dużej mierze one dotyczą dzieci i to dzieci małych, które no mają tendencję, że wszystko, co jest kolorowe, małe, no to biorą do buzi. Także jeżeli nie dopilnujemy odpowiednio w warunkach domowych leków, które są na przykład przygotowane dla osoby starszej na cały tydzień, to może się zdarzyć, że rzeczywiście dzieci omyłkowo te leki spożywają. Jeżeli to są leki nasercowe czy leki psychotropowe, to rzeczywiście takie dziecko wymaga obserwacji w warunkach szpitalnych, bo może się nawet zjedzenie 3 tabletek niektórych leków może się skończyć zgonem takiego małego dziecka do 3 roku życia. Tutaj zwłaszcza niebezpieczne są leki psychotropowe. Niebezpieczne są preparaty teofiliny stosowane w przewlekłych chorobach układu oddechowego. Niebezpieczne są salicylany. Także to są najczęstsze przypadkowe zatrucia lekami. Aczkolwiek no tutaj też należy dorzucić, że zdarzają się sporadycznie osoby, które są nieświadome, że nie powinniśmy przekroczyć pewnej maksymalnej dawki leków przeciwbólowych, zwłaszcza tutaj myślę o zatruciu paracetamolem i z powodu jakichś takich silnych bóli czy bólu, najczęściej bólów zęba nadużywają tego leku i rzeczywiście wymagają podawania odtrutki i dochodzi do uszkodzenia wątroby.
Bezpieczny paracetamol, tak? O którym się mówi, że jest właściwie najbezpieczniejszym takim lekiem przeciwbólowym.
Właśnie ten bezpieczny paracetamol. Owszem, to jest lek bardzo bezpieczny w aspekcie stosowania jego w dawkach terapeutycznych, czyli maksymalnie 4 gramy na dobę, czyli 8 tabletek takich standardowych. Natomiast to jest lek, gdzie bardzo łatwo go przedawkować, bo 8 tabletek to jest maksymalna dawka terapeutyczna, natomiast 16 tabletek już może być dawką toksyczną. A tutaj ryzyko jest takie, że substancja czynna, czyli paracetamol bądź po chemicznemu acetaminofen, może się znajdować w wielu różnych preparatach. Nieświadomość, że pacjenci zażywają de facto cały czas ten sam preparat, może spowodować istotne ostre zatrucia z uszkodzeniem wątroby.
To teraz chciałam zapytać o dom. Co nam może zaszkodzić w domu? Środki, które stosujemy do mycia, do czyszczenia rozmaitych powierzchni, czy one mogą nam szkodzić? I jeżeli tak, to w jaki sposób, w jakich ilościach?
Znaczy na pewno takie typowe środki na bazie detergentów, takie jak płyny do mycia podłóg czy płyny do mycia okien, są relatywnie bezpieczne. Czasami w tych płynach do mycia okien bywa, że jest jakaś domieszka amoniaku, który rzeczywiście zapobiega tworzeniu się smug. Natomiast to wtedy może być ryzykowne dla osób z jakimiś chorobami układu oddechowego, dla astmatyków. Natomiast to, co jest na pewno najbardziej niebezpieczne w aspekcie środowiska domowego, to są środki takiej higieny sanitarnej, środki dezynfekcji toalet, dlatego że część z nich jest na bazie takich związków o charakterystyce kwasowej, czyli choćby kwasu solnego, kwasu siarkowego. Część jest charakterystyka bardziej zasadowa, czyli podchloryn sodu, i w chwili, gdy omyłkowo zmieszamy te dwa środki w muszli toaletowej czy w wannie, to dochodzi do masywnego uwolnienia gazów drażniących, które mogą spowodować drapanie w gardle, pieczenie spojówek, nasilony kaszel, obrzęk płuc, zmiany spastyczne, które wymagają przyjęcia chorego do szpitala i kilkudniowej obserwacji.
Czyli nie mieszać tych produktów, które kupujemy?
Zdecydowanie nie mieszać. Natomiast w środowisku domowym właśnie te środki do higieny toalet czy do udrażniania, no też w chwili, gdyby były omyłkowo spożyte przez małe dzieci, bo najczęściej tak to wygląda, i rzadko przez osoby dorosłe, to niestety mogą mieć też działanie żrące. No choćby klasyczny środek do udrażniania rur kanalizacyjnych, który jest na bazie wodorotlenku sodu czy wodorotlenku potasu, jest środkiem bardzo silnie żrącym i dającym bardzo poważne objawy zatrucia. W środowisku domowym bardzo atrakcyjne dla małych dzieci są te wszelkie kapsułki do prania czy tabletki do zmywarek, które same z siebie może nie są jakoś wybitnie toksyczne. Ich działanie jest działaniem miejscowym, czyli powodują nudności, wymioty, biegunki, jakieś wzdęcia. Natomiast często w ramach takiej pierwszego odruchu rodzice próbują prowokować wymioty. I to jest w tym momencie coś najniebezpieczniejszego, co można zrobić, dlatego że to są środki, które się łatwo pienią. W związku z czym, jeżeli są prowokowane wymioty u takiego 2-3-latka, to jest bardzo poważne ryzyko, że ten dzieciak się zachłyśnie i że będzie zachłustowe zapalenie płuc.
Bardzo modne to jest teraz, żeby ekologiczne środki samodzielnie zrobione stosować do sprzątania. Tutaj najczęściej wymieniane substancje takie, które są używane, to jest soda oczyszczona, kwasek cytrynowy i ocet. Czy to są bezpieczne rzeczy?
Soda oczyszczona, kwasek cytrynowy i ocet to są relatywnie bezpieczne rzeczy, w związku z czym no tutaj nawet jeżeli są pomieszane, to nie tworzy to jakiegoś większego ryzyka. Zdecydowanie bardziej niebezpieczny byłby nadtlenek wodoru, który w postaci perhydrolu może działać silnie utleniająco, silnie żrąco. Czasami jest też wykorzystywany w wybielaczach do tkanin, bo to może spowodować nawet perforację przewodu pokarmowego.
Woda utleniona.
Woda utleniona jest 3% roztworem nadtlenku wodoru i jako taka woda utleniona nie spowoduje tego, ale wyższe stężenia tej substancji 20% mogą już być groźne dla życia i zdrowia.
Mówiła Annie Kropaczek, profesor Natalia Pawlas ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.